Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Siedemnastego lutego wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś zastanowimy się, jak być dobrym księdzem i jaką rolę może w tym odegrać pobożność maryjna. Ukazał się bowiem 50. numer kwartelnika Pastores, pisma poświęconego formacji kapłanów. Zastępcą redaktora naczelnego, księdzem Kazimierzem Pekiem, rozmawiać będzie ksiądz Tadeusz Cieślak. A na wstępie ważniejsze wiadomości watykańskie. Zapraszamy.
Wydarzeniem dnia w Watykanie była wizyta prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. Było to jego drugie spotkanie z papieżem. Rosyjski przywódca gości w tych dniach we Włoszech w ramach przygotowań do rosyjsko-włoskiego Roku Kultury, w którym oba kraje zamierzają nawzajem promować swoje tradycje i osiągnięcia. Drugim ważnym tematem wizyty są kwestie bezpieczeństwa, w tym pozyskanie przez Rosję zachodnich technologii zbrojeniowych i ściślejsza współpraca z Sojuszem Północnoatlantyckim zaangażowanym w Afganistanie. Trzeci wreszcie temat, wymieniany przez komentatorów włoskiej wizyty Miedwiediewa, określany był ogólnym mianem wiary. W tym kontekście mowa zarówno o hipotetycznej wizycie papieża w Rosji, jak i o oczekiwanym od lat spotkaniu głowy Kościoła katolickiego z moskiewskim patriarchą prawosławnym. Sam Kreml mówił oględniej o zbieżnościach z Watykanem w wielu sprawach polityki międzynarodowej.
Podobne sformułowania pojawiły się w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej opublikowanym po wizycie. Prezydent Dmitrij Miedwiediew rozmawiał z Benedyktem XVI, a następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarczyzio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak czytamy w komunikacie, podczas rozmów z zadowoleniem podkreślono dobre relacje dwustronne i wolę ich zacieśnienia w następstwie nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych. Wskazano na obustronną współpracę Stolicy Apostolskiej z Federacją Rosyjską, tak we wspieraniu wartości ludzkich i chrześcijańskich, jak w sprawach kulturalnych i społecznych. Pozytywnie odniesiono się też do roli dialogu międzyreligijnego oraz omówiono sytuację międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu.
Watykański budżet na bieżący rok przedstawiono na zakończonym wczoraj dwudniowym posiedzeniu Rady Kardynałów do spraw organizacyjnych i ekonomicznych Stolicy Świętej. Przewodniczył mu kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Na jego zaproszenie wystąpili też na spotkaniu w kwestiach należących do ich kompetencji dyrektor generalny Radia Watykańskiego ksiądz Federico Lombardi oraz dyrektor administracyjny naszej rozgłośni Alberto Gasbari. Budżety Stolicy Apostolskiej i gubernatoratu Państwa Watykańskiego są odrębne. Jak przypomniano w opublikowanym dziś komunikacie z posiedzenia, gubernatorat ma administrację niezależną od wkładów pochodzących od Stolicy Świętej. Dba o potrzeby gospodarcze i zarządzanie terytorium Państwa Watykańskiego, dostarczając koniecznych struktur jako oparcia dla Stolicy Apostolskiej i jej działalności.
Widoczne są już wprawdzie wyraźne oznaki poprawy sytuacji ekonomicznej, czytamy dalej w komunikacie, jednak na całościowy obraz wyłaniający się ze wspomnianych preliminarzy budżetowych wywierają jeszcze wpływ niepewności globalnego systemu gospodarczego, a również zwiększone koszta zarządzania. Jest to oczywiste, zwłaszcza gdy chodzi o Stolicę Apostolską, dla której niezastąpione źródło dofinansowania stanowią dobrowolne ofiary wiernych. Członkowie Rady Kardynałów wyrazili głęboką wdzięczność za wsparcie, jakiego wierni udzielają często w formie anonimowej, powszechnej posłudze Ojca Świętego. Zachęcili ich też do wytrwałego kontynuowania tego dobroczynnego dzieła.
Eksploracja grobu apostoła narodów i dynamizacja nowej ewangelizacji to najważniejsze owoce roku świętego Pawła, uważa arcybiskup Rino Fisichella, który w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej dokonał dziś bilansu tego wydarzenia. Przypomniał on, że właśnie na zakończenie tego roku Benedykt XVI ogłosił swój zamiar utworzenia papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji, którą kieruje arcybiskup Fisichella.
Genezę roku świętego Pawła przedstawił natomiast jego pomysłodawca, kardynał Andrea Cordero Lanza di Montezemolo. Ujawnił on, że obchodzony na przełomie lat 2008-2009 jubileusz wpisuje się w wielką wizję Jana Pawła II. Zależało mu bowiem, by Bazylice Świętego Pawła za murami przywrócić właściwą rangę i wyciągnąć ją z zapaści, w jaką popadła w ostatnich latach, powiedział kardynał Cordero Lanza di Montezemolo. Polski papież nie zdążył już zrealizować swoich planów. Podjął je następnie Benedykt XVI.
Papa nel 2005 mi ha nominato primo arciprete.
W 2005 roku papież mianował mnie pierwszym archipresbiterem bazyliki. Kiedy potem, w czasie jednej z audiencji, zaproponowałem mu ogłoszenie Roku Świętego z okazji 2000-lecia narodzin apostoła narodów, papież bardzo się ożywił. Powiedziałbym, że doznał czegoś, co dziś nazwałbym oświeceniem. Powiedział, doskonały pomysł. Ale nie Rok Święty, bo to coś całkiem innego, rok tematyczny. Rok Świętego Pawła na wzór Roku Maryi. I papież, choć oczywiście nie był przygotowany, od razu wskazał mi dwa cele tego wydarzenia. Po pierwsze, Święty Paweł jest jednym z podstawowych źródeł naszej wiary, ale jest słabo znany lub źle interpretowany. Trzeba to zmienić i to będzie pierwszy cel. A drugi cel to ekumenizm. Niczego nie będziemy robić sami, lecz razem z naszymi odłączonymi braćmi.
Niech święta Joanna d'Arc oficjalnie zostanie uznana za patronkę polityków, apeluje włoski pisarz i publicysta Antonio Socci. Jedna z ostatnich kateches środowych poświęcona dziewicy orleańskiej odbiła się we Włoszech wielkim echem.
Tutejszych publicystów zaskoczył fakt, że Benedykt XVI ukazał świętą Joannę d'Arc jako wzór dla katolickich polityków. Jak bowiem przypomina Antonio Socci, jeszcze w latach 80. kardynał Józef Ratzinger inaczej myślał o polityce. Widział w niej szlachetną sztukę mediacji i kompromisów, potępiając mesjańskie nurty polityki, które są odpowiedzialne za tak wiele dziejowych katastrof. W wielkim wykładzie o polityce, który wygłosił wówczas dla niemieckich chadeków, podkreślał jej antyutopijną naturę. Dziś, jak zauważa Socci, Benedykt XVI rozwinął swoje przekonania. Tłumaczy mianowicie katolikom, że realizm nie jest pragmatycznym cynizmem, lecz łączy się z silnym dążeniem do ideałów i konsekwencją życia. Włoski publicysta przypomina, że katechezę o świętej Joannie d'Arc poprzedziły dość częste papieskie apele do młodych katolików, aby zaangażowali się w politykę, by dzięki nim obecność katolików w polityce nabrała nowych kształtów. Ukazanie dziewicy orleańskiej jako wzoru dla polityków miałoby być konkretnym uwieńczeniem tego apelu.
Moim gościem jest ksiądz Kazimierz Pek, marianin, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Pastores, czasopisma poświęconego formacji kapłańskiej. Ukazał się właśnie 50. numer tego kwartalnika. Czas na jakieś podsumowanie.
Ukazał się po 13 latach, wtedy gdy w 1998 roku ojcowie duchowni seminariów polskich doszli do wniosku, że nie tylko potrzeba regularnych spotkań, aby myśleć, jak pomóc nowym kandydatom do kapłaństwa, by umieli rozpoznać powołanie i je przyjąć. Spotykali się również wychowawcy seminariów, wychowawcy zewnętrzni. I w związku z tym przydałoby się jakieś forum wymiany myśli i ewentualnego inspirowania kierunków przygotowywania do prezbiteratu w Polsce. I pomysł o jakimś piśmie. I tak się dobrze złożyło, że punktem wyjścia mogła być adhortacja Pastoris Dam Vobis, niezwykły dokument opublikowany w 1992 roku przez Jana Pawła II, który dał ramowy program kształtowania dla całego Kościoła przyszłych prezbiterów, biskupów. I to, co jest bardzo interesujące w tym dokumencie, że wyraźnie wyszczególnił różne poziomy tego kształcenia: ludzki, duchowy, intelektualny i pastoralny. I odkryliśmy, że brak pewnego pisma, które by zwróciło szczególną uwagę na formację ludzką i duchową, gdyż są inne pisma, które odpowiadają na inne obszary formacji. I stąd też tytuł to świadome, z pełnym przekonaniem, nawiązanie do tytułu adhortacji Pastores Davo Vobis. Ta myśl, by kształtować przyszłych księży jako pasterzy. Pasterzy, czyli nie tylko tych, którzy udzielają sakramentów, nie tylko tych, którzy zwiastują słowo, ale także tych, którzy są przewodnikami wspólnoty. No i tak się zaczęło to ustawianie kolejnych tematów, aż doszliśmy do tematu przyjmowanie Maryi.
Tak, to jest temat tego 50. numeru.
Należałoby zdaniem zwrócić uwagę na te dwa słowa, przyjmowanie i Maryja. Przyjmowanie to jest pewne słowo, klucz do pojmowania chrześcijaństwa. Dobrze znamy apel, przez wielu powtarzany, że należy współpracować z łaską. Natomiast jest to pojęcie bardzo nieprecyzyjne. Gdy powiemy, trzeba przyjmować Boga, przyjąć Ojca, przyjąć Syna i być w pozycji przyjmującego, to także jest forma współpracy, ale za tym wyrażeniem jest jasne przekonanie, że to Bóg jest tym, którego się przyjmuje. Człowiek przyjmuje. Bóg ma inicjatywę. On przychodzi z przyszłości. Stąd też sprawą jasną jest jego pierwszeństwo. I spośród osób, które tak przyjęły Boga, za mało powiedziane, że współpracowały, była pierwsza chrześcijanka, Maryja, która nie wyraża zgody tylko, że chce być matką, jest gotowa być matką Boga, ale mówi, oby się to wydarzyło w moim życiu, niech mi się stanie. Takim fragmentem biblijnym, który nas tutaj zainspirował do tego kształtu, tego numeru, to scena pod krzyżem, w której wyraźnie jest ukazane to, że Jan, przedstawiciel Kościoła, pierwszej wspólnoty, przyjmuje Maryję. Ale w kontekście całej Ewangelii należałoby zauważyć, że to właśnie Bóg jest tym, który wnosi inicjatywę, słowo przychodzi do swoich, a swoi go nie przyjęli. Jan, uformowany nieco przez Jezusa, przyjmuje słowa Jezusa. Finałem tego przyjmowania słowa Jezusa jest przyjęcie osoby, którą stawił na jego drodze, Maryję. I on wchodzi w tę logikę nowego funkcjonowania człowieka przed Bogiem, które polega na przyjmowaniu. W kontekście formacyjnym wydaje się, że jest to temat bardzo ważny, żeby sobie nie robić postanowień, że ktoś sobie postanowił być księdzem, być zakonnikiem. Jak przyjął święcenia, to sobie postanawia w tym wytrwać. To jest tak minimalistyczne ujęcie, bo na swoim postanowieniu, no cóż można zbudować? To prędzej czy później się zrujnuje i musi się zrujnować, aby sprawą ostateczną było to, że tym, który daje powołanie, wybiera uzdania do rozpoznania i uzdania do przejścia przez różnego rodzaju kryzysy, trudności, jest Bóg. Więc ta Pascha ma się wydarzyć, to przejście, tak jak było w życiu Maryi, w życiu każdego powołanego, a zwłaszcza tych, którzy przyjęli sakrament święceń.
Czy w tym kontekście właśnie pastores, w kontekście czasopisma poświęconego właśnie pasterzom i ich formacji nieustającej, to przyjmowanie Maryi ma dzisiaj jakiś szczególny sens? Dzisiaj się wiele mówi o kobietach w ogóle, o ich roli takiej czy innej w społeczeństwie, w polityce, w kulturze. A jak ma to miejsce w Kościele? Ta Maryja często jest rozumiana albo przynajmniej opisywana czy krytykowana jako taka postać troszkę mityczna, trochę może infantylna, czy infantylnie rozumiana przez pobożność ludową. W życiu pasterza kim ma być Maryja?
Osobą, którą przyjmuje się jako uczennicę, jako osobę wierzącą, jako kobietę wierzącą, jako matkę wierzącą, jako chrześcijankę. I prawdą jest, że za takim sformułowaniem, by przyjmować Maryję, jest bardziej apel o to, by przejąć się sposobem jej życia, żyć jak Maryja, niż modlić się tylko do Maryi. Czyli akcent bardziej kultyczny. On jest ważny, cenny. Ta więź dialogu, modlitwy z Maryją jest bardzo pożyteczna dla drogi chrześcijanina. Natomiast byłoby dużym zubożeniem, a wydaje się, że po szerszej refleksji da się zauważyć, to zresztą w numerze o tym mowa, że po takiej diagnozie XX wieku sytuacji w polskiej pobożności, zwłaszcza maryjnej, wydaje się, że szczególnie trzeba docenić ten aspekt, by przyjmować myśl o tym, aby żyć jak Maryja.
Powróćmy do samego czasopisma. Kwartalnik to nie jest formuła zbyt popularna. W ogóle spada czytelnictwo w Polsce, a już takich czasopism jak miesięczniki i kwartalniki w szczególności. Jak się ma ta nisza czytelnicza właśnie pastores?
Oprócz tego podtytułu kwartalnik, to jeszcze dajemy w pasku na dole informację, żeby się może nie przyjmować w ten sposób wyznaczoną periodyzacją czasu, a może porami roku. I stąd też mamy numer na zimę, jak ten chociażby, i na każdą porę roku. Jest to rzecz trochę umowna. Bardziej wydaje się, że koncentrujemy się na tym, by każdemu numerowi, zeszytowi dać temat przewodni. I to powoduje to także, że robi się pewną kolekcję materiału formacyjnego, który może być już gromadzony przez seminarzystów, gdy są w seminarium, przez osoby, które są już po święceniach, a także przez osoby, które są wrażliwe na formację kapłańską, a także osoby świeckie. wiernych świeckich, którzy też oczekują cały czas materiałów do formacji tej ludzkiej i duchowej. I stąd też ta periodyzacja nie świadczy o tym, że po zakończonym sezonie zimowym już przestaje nas martwić sprawa przyjmowania Maryi. To jest temat zadany, wywołany, do którego można przy z okazji następnej zimy również wrócić, by przyjąć to słowo, które będzie do nas przychodziło. Słowo, które wcześniej przyjęła w swoim sercu, zanim poczęła Maryja.
Czy można wyróżnić jakieś szczególne tematy, które cieszyły się jakąś z kolei szczególną popularnością?
Na przestrzeni tych 50 numerów wydaje się, że szczególną popularnością cieszą się tematy, które dotyczą wprost duchowości, ojcostwa duchowego. To były numery, które zwróciły na siebie uwagę. No jak być ojcem? Jak być rzeczywiście pasterzem? Nie tylko dobrym organizatorem, ale jak być ojcem? I sytuacje szczególnie wtedy, gdy na przykład pochodzi się z rodziny, gdy tego ojca nie było. Nawet nie ma doświadczenia ludzkiego. I teraz nagle po święceniach trzeba być pasterzem, ojcem. To misja zarówno prezbiterów i biskupów, być ojcem. Inny temat dotyczy strony czysto ludzkiej, emocjonalnej. Takim tematem, który zwrócił uwagę i okazał się w ten sposób chyba bardzo pomocnym dla czytelników, to zeszyt Ksiądz a kobieta. Dla tych, którzy przyjmują życie w celibacie, sprawa jest wciąż aktualna i nawet najlepsze przygotowanie w seminarium nie gwarantuje, nie jest nigdy gwarantem udanego życia w celibacie. Dlatego, że to życie przynosi nowe sytuacje, nowe wyzwania i wydaje się, że ten temat tak sformułowany bardzo mocno dotyka sfery emocjonalnej i zresztą podobne tematy, bo zdaje się, że chyba nawet 10 takich zeszytów poświęconych było w prostej tematyce, zyskało większe zainteresowanie, gdyż odpowiada na taki egzystencjalny sposób przeżywania wiary w takim powołaniu. Inne tematy to są takie, które są dosyć oryginalne teologicznie. Ja mam nadzieję, że ten numer, przyjmowanie Maryi, gdzie nie mówimy tyle o oddaniu się w niewolę Maryi, nie mówimy tyle o zawierzeniu Maryi, a proponujemy inny sposób doświadczenia duchowego, spotkania z Maryją poprzez przyjmowanie Maryi.
Wśród tematów jest też Bogu Rodzica, widzę na okładce. Bogu Rodzica to jest taki temat, który jakby wiąże jak najgłębsze doświadczenie wiary Maryi w życiu indywidualnym, ale i w życiu narodu. A poniekąd wiąże się też z pewną popularyzacją tej pobożności maryjnej pośród ludzi. Czy ten temat też jest ważny z pasterskiego właśnie, z duszpasterskiego punktu widzenia?
Niezwykle cenną opracowaniem pana profesora Mazurkiewicza z Krakowa Bogu Rodzica, pieśń nie tylko maryjna, to przywołanie kształtu chrześcijaństwa, maryjności polskiej z czasów jej początków. Popularnie dzisiaj mówimy, że pieśń Bogu Rodzica to jest pieśń maryjna. Mamy na myśli, że to jest pieśń, w której koncentrujemy się tylko na Maryi. No bo od słów Bogu Rodzica się ta pieśń zaczyna. Tymczasem świadectwo tamtej epoki jest niezwykle imponujące, bo okazuje się, że nie izolowało Maryi od Chrystusa, nie izolowało od całego misterium chrześcijaństwa. To są pierwsze słowa, a którym pieśni, gdzie słowa Kyrie eleison, adresatem jest Bóg. Nie Maryja, adresatem jest Bóg. Ona jest orędowniczką, przedstawicielką Nowego Przymierza, Jan Chrzciciel, o którym mowa, przedstawicielem Starego Przymierza. Mamy orędowników Maryję i Jana Chrzciciela. Dawcą i źródłem jest Chrystus, który umiera na krzyżu, ten jedyny pośrednik. Przepiękne świadectwo, bogate treściowo, które w naszych czasach przyjmujemy jako odkrycie, co było rzeczą oczywistą dla chrześcijan sprzed wielu wieków.
Miejmy nadzieję, że takim odkryciem będzie Maryja również w życiu i w sercu każdego duszpasterza. Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Kazimierz Pek, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Pastores.
Tu Radio Watykańskie. Wywiad przeprowadził ksiądz Tadeusz Cieślak. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.